Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Jezus odszedł z Samarii i udał się do Galilei. Jezus wprawdzie sam stwierdził, że prorok nie doznaje czci we własnej ojczyźnie. Kiedy jednak przyszedł do Galilei, Galilejczycy przyjęli go, ponieważ widzieli wszystko, co uczynił w Jerozolimie w czasie świąt. I oni bowiem przybyli na święto. Następnie przybył powtórnie do Kany Galilejskiej, gdzie przedtem przemienił wodę w wino. A był w Kafarnaum pewien urzędnik królewski, którego syn chorował. Usłyszawszy, że Jezus przybył z Judei do Galilei, udał się do niego z prośbą, aby przyszedł i uzdrowił jego syna. Był on już bowiem umierający. Jezus rzekł do niego: jeżeli nie zobaczycie znaków i cudów, nie uwierzycie. Powiedział do niego urzędnik królewski: Panie, przyjdź, zanim umrze moje dziecko. Rzekł do niego Jezus: idź, syn twój żyje. Uwierzył człowiek słowu, które Jezus powiedział do niego, i poszedł. A kiedy był jeszcze w drodze, słudzy wyszli mu naprzeciw, mówiąc, że syn jego żyje. Zapytał ich o godzinę, kiedy poczuł się lepiej. Rzekli mu: wczoraj około godziny siódmej opuściła go gorączka. Poznał więc ojciec, że było to o tej godzinie, kiedy Jezus rzekł do niego: syn twój żyje. I uwierzył on sam i cała jego rodzina. Ten już drugi znak uczynił Jezus od chwili przybycia z Judei do Galilei. Oto słowo Pańskie. Wielkie pytanie dzisiaj staje przed nami. Czy ten Bóg, w którego wierzymy, jest Bogiem śmierci, Bogiem bólu, Bogiem cierpienia, Bogiem smutku? Czy jest Bogiem życia, Bogiem radości, Bogiem, który błogosławi człowiekowi, aby tą radość przeżywał? Odpowiedź jest z dzisiejszej Ewangelii, przed chwilą odczytanej. Czy kiedy przyszedł ten tata smutny z powodu umierania swojego syna, mógł Jezus powiedzieć: ponieważ nie wierzysz, jeszcze nie uwierzyłeś we mnie, to nie dostaniesz tego daru, że twoje dziecko wyzdrowieje? Tak po naszemu, po ludzku mogłoby się tak stać. Co prawda Jezus nie mówi do niego nic wielkiego. Spróbujmy się postawić w takiej sytuacji. Jezus mówi: idź, syn twój żyje. Nie ma modlitwy, nie ma zawołania do ojca: ojcze, wysłuchaj mnie, przywróć życie temu dziecku. Nie. Idź, syn twój żyje. Ten człowiek zawraca. Ciekawe, że nie idzie od razu do swojego domu. Może była późna pora już. Siódma jest napisane przez Jana, ale nie bardzo dokładnie wiemy, czy to jest taka siódma nasza, dziewiętnasta, czy jakaś inna, bo trochę inaczej liczyli czas w Izraelu. Ale pewnie było tak, że został w Kanie Galilejskiej na noc, bo z dalszego ciągu Ewangelii dowiadujemy się, że następnego dnia właśnie słudzy mu mówią: wczoraj o godzinie siódmej się mu poprawiło. Czyli tak jakby to zmartwienie, z którym przyszedł, także ustąpiło z jego serca. Jakiś rodzaj pokoju musiał przyjść. Przeczytam fragment, nad którym chcemy dziś się zamyślić, z Jasnogórskich Ślubów Narodu. To jest fragment, który jest dalszym ciągiem rozważania o małżeństwie i rodzinie, bo z nauki Kościoła, także z Pisma Świętego, wynika to, że po to Bóg błogosławi dwojgu, mężczyźnie i kobiecie, którzy pragną zawrzeć przed Nim sakrament małżeństwa, błogosławi, żeby byli miłością, która daje życie. Czyli żeby z tej miłości zrodziło się nowe życie, nowy człowiek. Ten fragment jasnogórskich ślubów brzmi tak. Przyrzekamy Ci z oczyma utkwionymi w żłóbek betlejemski, że odtąd wszyscy staniemy na straży budzącego się życia. Walczyć będziemy w obronie każdego dziecięcia i każdej kołyski równie mężnie, jak ojcowie nasi walczyli o byt i wolność narodu, płacąc obficie własną krwią. Gotowi jesteśmy raczej śmierć ponieść, aniżeli śmierć zadać bezbronnym. Dar życia uważać będziemy za największą łaskę Ojca wszelkiego życia i za najcenniejszy skarb narodu. ...1956 rok. Wtedy te słowa są napisane. Żyjemy kilkadziesiąt lat później i trzeba by zapytać, jak dzisiaj te słowa prymasa brzmią w naszej ojczyźnie. Jak są zachowywane? Albo kogo obchodzą? Ale muszę wam powiedzieć, że nie spodziewałem się, że akurat tak się zejdzie, bo to pewnie jest Boża łaska i Boży dar, może nawet Boży cud, by trzeba było powiedzieć dzisiejszego dnia. Przed chwilą przeczytałem, że dzisiaj w oknie życia u sióstr Boromeuszek we Wrocławiu mama zostawiła dziecko. Nie zabiła. Nie posłuchała tych, którzy może jej też nie pomogli wtedy, kiedy decydowała się na trudny krok co dalej. No bo musiało być trudno, skoro oddała własne dziecko. To nie jest prosty krok. Może i za nią dzisiaj się warto pomodlić, żeby ta trudna decyzja, którą podjęła, była też dla niej światłem na dalsze życie, bo pozwoliła żyć człowiekowi. Trzeba by też zapytać, gdzie jest ten, który powinien być obok niej. Ten, który to życie razem z nią dał. Czemu stchórzył? Bo na liście, który zostawiła przy dziecku, była tylko ona podpisana. Nie z imienia, nie z nazwiska, że mama. Napisała krótko, że dziewczynka urodziła się zdrowa, że nie było żadnych kłopotów przy porodzie, że nie ma żadnych uchybień, jeśli chodzi właśnie o swoje zdrowie. Ten fragment przed chwilą przeczytany z jasnogórskich ślubów narodu jest wezwaniem do obrony życia. A słowa zostały napisane kilka miesięcy po tym, kiedy nasza władza, wtedy w 1956 roku, wydała uchwałę czy ustawę, która zezwalała na to, aby mamy w Polsce zabijały swoje dzieci. Podobna ustawa obowiązywała też w Polsce, kiedy hitlerowcy byli naszymi okupantami. Hitler pozwalał, żeby Polki zabijały swoje dzieci. Ale gdyby Niemka w Rzeszy chciała zabić swoje dziecko, to szła do więzienia. To prawo w 1956 roku weszło dzięki naszym przyjaciołom ze wschodu. Im też doskonale chodziło o to, aby wynarodowić ten kraj. I ta ustawa aż do 1991 roku funkcjonowała. Miałem okazję kiedyś na jednym z pogrzebów mamy księdza usłyszeć jego świadectwo. Był szóstym dzieckiem. i zdrowie mamy było zagrożone, przynajmniej tak uważali lekarze. I radzili, aby jego usunęła, zabiła, przepraszam, usunąć można zęba, zabiła. Aby ratowała siebie. Nie zgodziła się na to. Może panowie, chłopaki wiedzą o tym, bo jednym z takich znanych ludzi współczesnego czasu, który się też do tego przyznał, że został uratowany przed aborcją, jest Cristiano Ronaldo. Już można z innego punktu nawet na to nie popatrzeć, ale tak dobrze grającego człowieka świat by nie miał. Już nie mówię o innych darach i talentach. I ilu ludzi mogłoby się jeszcze urodzić albo nie urodzić, gdyby decyzja rodziców była inna. Za tą ustawą, o której wspomniałem z 56 roku, zaczęły się pojawiać także już w gazetach, po telewizji jeszcze jako takiej prawie nie było, ale też w radiu, takie ulotki czy hasła, które zachęcały i pokazywały, jak to ma wyglądać. Jedna z tych ulotek wydana przez Towarzystwo Świadomego Macierzyństwa, tak się to ładnie nazywało, wyglądała tak, że na ulotce była czwórka większych dzieci, to tak wzrostowo było pokazane, że są większe, i jedno maleństwo, taki niemowlak. Na tle tych dużych sylwetek, tych dużych dzieci, był napis: każde nowe dziecko odbiera ci jabłko, zabawkę, ubranko, możność uczenia się. Wniosek prosty. Żeby nie odebrano ci tego, no to najlepiej, żeby więcej nie było. Bo wtedy będziesz mieć więcej zabawek, jedzenia, lepsze ubranie. Niesamowita zachęta. I to wtedy, kiedy kraj miał się odradzać, bo po dramacie II wojny światowej, kiedy tylu ludzi, dorosłych, młodych, dzieci zostało zabitych, czy przez działania wojenne, albo przez obozy pracy, albo przez obozy koncentracyjne. Kraj miał się odradzać. A tu taka zachęta. Słowa niesamowite. W jednym ze słów na Wielki Post prymas Wyszyński napisał takie słowa: czy jednak zawsze umieliśmy wyprowadzić wszystkie wnioski z prawdy, że w rodzinie między mężem i żoną stoi Bóg, ojciec ich dzieci? Czy nie przywłaszczyliśmy sobie rzekomego prawa decydowania o życiu nienarodzonych? O życiu tych, których życie sam Bóg szanuje i staje w jego obronie. Konkretny przykład mamy z dzisiejszej Ewangelii. Bóg stanął w obronie tego dziecka, o życie, którego prosił tata. A co robi człowiek? Ja absolutnie nie jestem za tym, żeby mówić, tamten rząd był cacy, a ten jest B. Ale niestety pierwsze miesiące pokazują, że Polska za bardzo chyba ich nie obchodzi. Bo pierwsze ustawy, które przegłosowano, nie dotyczą życia gospodarczego i tego, żeby się nam spokojnie i dobrze żyło. Tylko tego, żeby mama mogła zabić swoje dziecko. Tego, żeby, no właśnie, część z tych tu obecnych niepełnoletnich, jak pójdzie do sklepu spożywczego, to przy ladzie teraz bardzo często jest napisane, że energetyków niepełnoletnim nie sprzedajemy. Nie wolno tego robić. Jakby pani sprzedała, a akurat był ktoś, kto to zobaczy, to będzie albo potężna kara, albo może nawet po którymś tam razie przyłapana straci w ogóle koncesję na prowadzenie sklepu. Natomiast 15-letnia dziewczyna może pójść do apteki i kupić sobie pigułkę, która sprawi, że może być spokojna, że gdyby jakaś przygoda miłosna była, to się życie w niej nie pojawi. Czego uczy? taka postawa naszej władzy? No prostej sprawy. Możesz robić ze sobą, co chcesz. Zwykła rozwiązłość, nic innego. Jesteś wolny. Ciekawa sprawa. Nie życie jest na pierwszym miejscu człowieka, tylko wolność. To jest coś podobnego, tylko w innym temacie, jak w pustyni i w puszczy. Nie wiem, czy to się jeszcze czyta teraz, ale tam jest taka prosta scena, w której jest człowiek, no nazwijmy go Afroamerykanin, czyli ciemnoskóry, i tłumaczy Stasiowi i Nel, jak to w życiu jest. Jak Kali kraść, to dobrze. Jak Kalemu kraść, to źle. To tylko można by przenieść na tematykę życia i śmierci. Że jakbym ja zabijał, to okej. Ale jakby ktoś próbował się zamknąć na moje życie, to nie w porządku. Tu nawet nie mówię o wyższych zasadach. Tu nie ma ani trochę logiki. Tylko kto dzisiaj chce, aby była logika? Panie, też dobrze wiedzą, że przez długie lata jedną z takich pigułek, które były sprzedawane właśnie, żeby dziecko się nie urodziło, była taka pigułka RU486. I przez kilkadziesiąt lat nikt nie mówił, że ona ma jakiekolwiek skutki uboczne. Pamiętam jeszcze w Wadowicach, uczyłem w liceum, rozmawialiśmy z dziewczynami. Pytam się, czy mogłyby podać jakieś przykłady. No nie podały. Jak przeczytałem listę, która pani podała, co się jej działo po zażyciu tej pigułki, wypadanie włosów to była tylko to był tylko jeden ze skutków ubocznych tego leku. Ciekawe, bo po kilkudziesięciu latach zaczęto mówić, że trzeba zażywać asekurelle. Środek, który sprawi, że właśnie te skutki uboczne będą złagodzone. Szkoda, że tego nikt nie mówił wcześniej mamom, może i babciom, bo skutki są ogromne i to lekarze o tym też, jak chcieli, to mówili. Jednym z dramatycznych skutków dzisiaj jest to, że niemała część chłopaków urodzonych w rodzinie, gdzie mama stosowała takie środki, są niepłodni, nie mogą mieć dzieci. Nie mówią. Nam to akurat na zajęciach w seminarium mówiła pani doktor Wanda Pułtawska. Niedawno temu zmarła. Nie mówią wszystkiego. Czemu? Jakby biologia była inna dla jednych lekarzy, a biologia inna dla drugich lekarzy. Taki jeszcze jeden z przykładów, który ostatnio gdzieś przeczytałem. Muszę powiedzieć, że jak długo żyję, nie słyszałem czegoś takiego. Który wstrząsnął moim patrzeniem nawet na temat, który jest znany. Czy prawdziwa sytuacja? Nie wiem. Tym niemniej myślę, że mogłaby się wydarzyć. Do lekarza, do swojego ginekologa przyszła pani, która się dowiedziała, że oczekuje drugiego dziecka. Czyli jest w stanie błogosławionym. Ma już jedno dziecko, taką trzylatkę. I mówi do lekarza, panie doktorze, po pierwsze nie jesteśmy gotowi z mężem na drugie dziecko, a po drugie nie chcemy drugiego dziecka. I wie pan, co chce zrobić. A lekarz mówi tak, wie pani, mam lepsze wyjście. Jak lepsze wyjście? No coś innego pani zaproponuje. Pani przyprowadzi tą trzylatkę, ją zabijemy. I wtedy to, które się będzie miało urodzić za 9 miesięcy, będziecie mieli jako to jedno dziecko, które chcecie. I wtedy pani wpadła w takie oburzenie na tego lekarza, co on do niej mówi, że zaczęła krzyczeć. A on jej pyta, logicznie. Ale niech pani mi powie, jaka jest różnica między życiem tego dziecka trzyletniego, a tego, które pani już nosi pod swoim sercem. Przecież z niego się nie urodzi nic innego, jak tylko człowiek. Które jest bardziej wartościowe z żyć? To trzylatki, czy to tego dziecka, którego pani jeszcze nie widzi? Muszę powiedzieć, że nie słyszałem takiego argumentu wcześniej. Jest naprawdę powalający. To jest też odpowiedź na to pytanie, które właśnie prymas stawia w tym liście na Wielki Post. Czy nie postawiliśmy się przypadkiem w miejscu Pana Boga, żeby decydować? Tu nie chodzi o to, żebyśmy mieli grzebać w swoim życiu. Do starszych mówię, że takiego coś się stało dramatycznego, czy nie. Ale też jest druga strona. No właśnie, budować kulturę życia. O tym wielokrotnie mówił papież Jan Paweł II. Jak to jest ważne. Jest taki kadr, taka niedługa scena w filmie Karol, papież, który pozostał człowiekiem. I oparta jest na konkretnym wydarzeniu. Zresztą o czymś podobnym dzisiaj rozmawialiśmy z księdzem Markiem, który był rano na mszy świętej, ja pracuję w Tanzanii. I mówi, że no właśnie takie sytuacje są normalne. Otóż jedna z lekarzy, jedna pani doktor, która pracowała właśnie w Afryce, w tym kraju, do którego z pielgrzymką udał się Jan Paweł II, chciała z nim porozmawiać. I zaczęła mu tłumaczyć, że żeby ratować te kobiety właśnie od tego, żeby tych dzieci nie było za dużo, żeby nie było przeludnienia w Afryce, żeby nie było też problemu głodu, to jest właśnie danie im, bo rzeczywiście kraje zachodnie na to płaciły, danie im środków antykoncepcyjnych. A papież mówi, nieprawda. Jest coś dużo bardziej pewnego, co uchroni zarówno od tego, o czym pani mówi, jak i od AIDS. Bo wtedy to był ogromny problem. Dzisiaj już znaleziono przynajmniej częściowo środki na to. Lekarstwa. A wtedy był ogromny problem. I ona mówi, tak jaki? Wstrzemięźliwość. Nauczenie się kultury odnoszącej się do swojego ciała. Szacunku dla swojego ciała. Szacunku dla ciała także kobiety. No tu jest problem, że mężczyzna nie szanuje kobiety. To jest to, jakby odniesienie do tego ojca dziecka, który zostawił tą dziewczynę, która zdecydowała się oddać swoje dziecko do okna życia. Oczywiście ciało pociąga, jest bardzo mocne. I te bodźce związane z ciałem są mocne, bez względu na to, jaki mamy wiek. Dlatego pierwszym takim elementem, który się na przykład w konfesjonale pojawia, to jest spowiedź z tego, że oglądałem filmy niedozwolone dla mnie. Tak często mówią młodzi. Ja się pytam, a kiedy będą dozwolone? Czy jak 18 skończysz, to już będzie dozwolony? No i często zapada taka chwila milczenia i ciszy i mówi, no nie bardzo. No właśnie nie bardzo. Bo zło nie zależy od wieku. Bo film, który zniszczy, czy pokazuje złośliwie, obrażając ludzkie ciało, jest zły bez względu na to, kto je obejrzy. Owszem, szybciej zniszczy dziecko czy młodego człowieka niż może dorosłego. Ale rozwali wszystkich. I dziś rozwalają pornosy, rozwalają małżeństwa. Bo się okazuje, że mąż z żoną mają dar swojego ciała dla siebie, ale często, zwłaszcza mężczyźni, zostają przy tamtym, a tej żony, którą mają obok siebie, już nie zauważają. I rozchodzi się miłość, rozchodzi się jakiekolwiek inne uczucie, rozchodzi się nawet seksualność. Bo się wszystko pokazuje w takim świetle. I te słowa papieża Jana Pawła II właśnie o wstrzemięźliwości, o szacunku dla ciała są ważne zarówno w Afryce, jak i tu u nas. Jeszcze jeden z misjonarzy, mój rodak, który pracował w RPA, mówił o tym, bo jeszcze bardziej dramatyczne. Często mężowie pracowali daleko od domów, na przykład jak kopalnia powstawała, no to jechali długie kilometry, na przykład nie było ich miesiąc czy dwa. No więc często szukali przygód miłosnych tam, gdzie pracowali. Często właśnie też, bo to był problem i jest problem Afryki, zarażali się AIDS. I kiedy wracał do domu, bo już nie mógł tam pracować, bo już zdrowie nie pozwalało, to zarażał swoją żonę. Żeby nie umierał sam. Zostawały często dzieci, którymi opiekowali się dziadkowie, bo oni oboje umierali. Oczywiście nie w jednym momencie może, ale niestety nie było lekarstwa. To pokazywało, jak rozwiązłość, jak brak wierności drugiej stronie szła potem w kolejny grzech, w kolejny ludzki dramat, w śmierć obojga. I to też jest pytanie o to, czy ja mogę decydować tu, tak jak ten mąż, o życiu swojej żony. Niedawno temu na Onecie był taki wyśmiewny artykuł o tym, czego Kościół jeszcze może zabronić, na przykład w małżeństwie. I takie zadziwienie tego redaktora, który pisał ten tekst, dotyczyło tego, że nie dostanie rozgrzeszenia na przykład mąż w konfesjonale, jeśli opowie o tym, że krzywdzi swoją żonę przez akty seksualne, które bardziej są podobne do gwałtu niż do miłości. Nie, co to jest nienormalnego. Bez względu na to, do kogo się to odnosi, krzywdzenie człowieka jest takie samo. Tak ten świat pokazuje, że nie rozumie, że rzeczywiście chodzi o prawdziwą miłość i budowanie relacji. A to jest krzywda i to konkretna. Na koniec właśnie słowa Jana Pawła II, który pokazał też drugą stronę tego przykazania: nie zabijaj. Bo tak jak wspomniałem, nie chodzi o to, że możemy dziś powiedzieć, skoro nikogo nie zabiłem, to wszystko w porządku. Jest jeszcze strona pozytywna, która mnie też jako człowieka wierzącego wzywa do tego, aby znaleźć odpowiedź w swoim życiu, bo może się okazać, na przykład tak jak w przypadku tej dziewczyny, że gdyby miał kto podać rękę, to losy tego dziecka może byłyby przy jego mamie. Owszem, znajdzie rodzinę zastępczą, może będzie w niej wiele miłości, ale w jakimś sensie dramat pozostanie, także mamy. Jan Paweł II pisze tak: zauważmy, że przykazanie nie zabijaj zawiera w sobie nie tylko zakaz. Ono wzywa nas do określonych postaw i zachowań pozytywnych. Nie zabijaj, ale raczej chroń życie, chroń zdrowie i szanuj godność ludzką drugiego człowieka, niezależnie od jego rasy czy religii, od poziomu inteligencji, stopnia świadomości czy wieku, zdrowia czy choroby. Nie zabijaj, ale raczej przyjmij drugiego człowieka jako dar Boży, zwłaszcza jeśli to jest twoje własne dziecko. Musimy zwiększyć naszą społeczną troskę nie tylko o dziecko poczęte, ale również o jego rodziców, zwłaszcza o jego matkę. Jeśli pojawienie się dziecka stawia ich wobec kłopotów i trudności ponad siły, przynajmniej czasem tak myślą. Budowanie kultury życia. Ewangelia jest słowem ku życiu, nie ku śmierci. Dzisiejszy tekst wyraźnie o tym mówi. Chrystus raduje się, że może temu ojcu pobłogosławić przez dar życia jego dziecka. I to, że ojciec uwierzył na te proste słowa: idź, syn twój żyje, to było też zwycięstwem tego człowieka, bo święty Jan pod koniec dzisiejszej Ewangelii pisze: uwierzył on i jego rodzina. A więc nie tylko to życie biologiczne wróciło w tym domu. Wróciło też życie duchowe, wiara. Dzięki temu, co Chrystus uczynił. Pozostańmy na modlitwie, dziękując za dar swojego życia. Dziękując za naszych rodziców, którzy zdecydowali się dać nam życie. Módlmy się też o to, żeby w nas samych wzrastała ta świadomość, że jako uczniowie Chrystusa nie możemy myśleć inaczej, tylko mamy być tymi, którzy są apostołami życia. Powstańmy.